Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Gość Dnia Radia Rodzina. 25 maja 2024 roku myślę, że my wszyscy jako diecezjanie diecezji kaliskiej świętowaliśmy, bo ten powód do radości jest olbrzymi, ale myślę, że jeszcze większa radość była w sercach młodych mężczyzn, którzy właśnie tego dnia przyjęli święcenia w stopniu prezbiteratu, święcenia kapłańskie. I mam tę przyjemność, by dzisiaj z jednym z naszych neoprezbiterów porozmawiać. W naszym studio gościmy księdza Mikołaja Czapczyńskiego. No właściwie już można tak powiedzieć, że wikariusza parafii świętego Wojciecha w Wilkowyi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i panią redaktor.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Też od razu tutaj zaznaczmy, że ksiądz Mikołaj pochodzi z Krotoszyna, dokładnie z parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Także pozdrawiamy też wszystkich parafian i duszpasterzy tam posługujących. I myślę, że tę naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od tego, co w ogóle sprawiło, że w twoim sercu zrodziło się to powołanie kapłańskie.
To jest bardzo trudne pytanie, bo tak sięga całości życia, że tak powiem. No to nie było jakiegoś takiego jednego momentu, w którym odczułbym to powołanie do kapłaństwa. Myślę, że to cały taki był ciąg różnych elementów, które się na to składały. No i tak patrząc już całościowo, no to żadna w tym moja zasługa. Tak jak wierzę, to Pan Bóg mnie powołał i to On zechciał, abym był kapłanem. Mimo, że ta moja droga nie była taka prosta, bo chociażby większość moich kolegów kursowych była chociaż wcześniej ministrantami albo lektorami. Ja nigdy nie byłem ministrantem, jakoś mnie do tego nie ciągło, ale byłem zawsze blisko parafii. Należałem do wspólnoty młodzieżowej, którą prowadził ówczesny wikariusz, ksiądz Rafał Moraś. I także pierwszy raz uczestniczyłem w takich rekolekcjach powołaniowych w seminarium. On, jego poprzednik jeszcze, ksiądz Paweł Ponitka, zawiózł mnie na te rekolekcje. To był tak rok 2014-15. Uczestniczyłem wtedy tutaj pierwszy raz w seminarium. Spotkałem się pierwszy raz z klerykami, z większą ilością księży, z biskupem nawet, bo wtedy też nas odwiedził. Więc to było takie pierwsze zetknięcie z seminarium i takie poważniejsze myśli już o kapłaństwie. I to jakoś tak we mnie dojrzewało. Cały czas ta myśl zawsze wracała, mimo że później także jakoś troszeczkę oddalałem od siebie. Mówię, może spróbuję gdzie indziej. Byłem też, chociażby chciałem iść do szkoły leśnej w Miliczu, niedaleko do Krotoszyna. Tam byłem też na drzwiach otwartych, ale ostatecznie jednak wybrałem liceum ogólnokształcące w Krotoszynie i od razu po maturze zgłosiłem się do seminarium, żeby to powołanie najpierw rozeznać, czy to jest rzeczywiście moja droga. I jakoś tak rozeznałem, że stwierdziłem, że jednak idąc do seminarium, będąc kapłanem, będę realizował tą wolę Bożą, ale także to moje własne pragnienie.
Czyli można powiedzieć, że twoje powołanie tak naprawdę rozpoczęło się w murach seminaryjnych.
Myślę, że można tak powiedzieć.
Poniekąd.
Takim dużym akcentem tak. Były te rekolekcje na pewno.
No myślę, że to też takie duże uproszczenie by było, gdybyśmy tylko na tym się skupili, ale na pewno tutaj faktycznie seminarium gościło w księdza życiu, w twoim życiu bardzo wcześnie, właśnie w kontekście tych rekolekcji powołaniowych. A dlaczego nie życie zakonne? Bo też w wywiadzie dla dwutygodnika diecezji kaliskiej Opiekun wspomniałeś, że gdybyś miał wstąpić do któregoś ze zgromadzeń, wybór padłby na misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Odnalazłbyś się w takiej misyjnej posłudze?
To jest też troszeczkę inny charyzmat już takiego życia zakonnego. Chociaż pamiętam, że proboszcz mojej rodzinnej parafii, ksiądz Stanisław Mieszała, często zapraszał różnych zakonników czy to na rekolekcje w Adwencie, czy w Wielkim Poście, czy chociażby na jedną z niedziel, aby podzielili się swoim doświadczeniem duszpasterskim. I tak chociażby, jak pamiętam, kończyłem szkołę podstawową, mieliśmy takie przedstawienie, mieliśmy się wcielić w takie role, jakie będziemy chociażby zawody pełnić w przyszłości. No i tak wtedy założyłem białą albę i powiedziałem, że ja będę zakonnikiem. I to jakoś tak zostało z tyłu głowy, tym bardziej, że no, bardzo często gościli w naszej parafii. I jeśli chodzi o tych oblatów w Maryi Niepokalanej, to także wielu jest takich zakonników pochodzących z Krotoszyna. Chociażby ojciec Paweł Ratajczak, który posługuje w Poznaniu. I pierwszy dom zakonny oblatów na ziemiach polskich mieścił się przez prawie, no wprawdzie krótki czas, ale mieścił się w Krotoszynie. Dlatego jakoś to zgromadzenie było mi bliskie. Też dlatego, że ich charyzmat wpisane jest nie tylko ta misyjna posługa, ale także szerzenie kultu Matki Bożej. Oni właśnie tą Maryję Niepokalaną pragnęli szerzyć jej kult na całym świecie, więc jakoś to było bliskie też dla mnie.
No właśnie między wierszami został ten temat już niejako wywołany, właśnie temat Maryi. Zdaje się, że jest ci ona szczególnie bliska. Twoja praca magisterska miała przecież maryjny fundament.
Tak, moja praca magisterska to przedstawienie Maryi jako prorokini miłosierdzia na podstawie formularza mszalnego Maryi Królowej Matce Miłosierdzia. Ze zbioru mszy o Maryi, tak zwany niebieskiego mszału, który został wydany w 1998 roku. Chciałem właśnie podjąć tą tematykę Maryi jako Matki Miłosierdzia, bo można powiedzieć, że współcześnie żyjemy trochę w takiej epoce w Kościele, epoce miłosierdzia. Szerzy się kult Bożego Miłosierdzia, apostołów Bożego Miłosierdzia, chociażby Faustynę czy Jana Pawła II, albo błogosławionego Michała Sopoćkę, ale troszeczkę zapomina się o tym, że taką pierwszą apostołką miłosierdzia była Maryja. To ona chociażby w swoim hymnie Magnificat dwukrotnie wychwala Boże Miłosierdzie, to ona zapowiada miłosierdzie Boga, tak jak na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy mówi, litując się nad młodą parą, zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. Mówi także, nie mają już wina, jest zatroskana, pokazuje to, że chce być pocieszycielką, matką miłosierdzia dla każdego. Także ten kult Maryi jako Matki Miłosierdzia jest bardzo związany z naszą ojczyzną, bo jak mamy to jedno sanktuarium na Jasnej Górze, no to mamy także to w Wilnie. Wielu Polaków jest z tym sanktuarium bardzo związanych, szczególnie na ziemiach dolnośląskich, gdzie tych przesiedleńców z tamtych terenów było bardzo wiele. Tam też powstawały różne parafie właśnie pod wezwaniem Matki Miłosierdzia, chociażby w Oleśnicy. I ludzie mieli w sobie taką żywą wiarę, taką wielką pobożność do tej Matki Bożej. I to jakoś po spotkaniu z tymi ludźmi też przyciągło mnie do tego, aby tą Maryję jako zwiastunkę miłosierdzia Bożego odkrywać.
No, myślę, że tutaj ta praca magisterska to jest kopalnia wiedzy i taka ciekawostka dla wielu z nas. Myślę, że naród polski ma to do siebie, że Maryja jest chyba wszystkim nam, albo większości z nas bardzo bliska, więc warto się nad taką tematyką pochylić i takie tematy zgłębiać. Też nim przejdziemy do tego, jak przeżyłeś jeden z ważniejszych dni w swoim życiu, Dzień Święceń, chciałabym zatrzymać się przy haśle z twojego obrazka prymicyjnego. Są to bardzo wymowne słowa powiązane z osobą świętego Piotra, który, choć miał wiele za uszami, tak w cudzysłowie mówiąc, upatrywał sobie w Jezusie drogę do zbawienia. Dlaczego akurat ten fragment Pisma Świętego wybrałeś?
Może dlatego, że ja też mam trochę za uszami, ale już tak to z uśmiechem. Ale tak mówiąc poważnie, no to ten fragment z Ewangelii Jana jakoś bardzo do mnie przemawia, bo jest taki bardzo realistyczny. To przeżywamy też dzisiaj w Kościele. Wielu ludzi odchodzi od Kościoła, oddala się od Boga. No i to samo mieliśmy już w tym rozdziale u świętego Jana, kiedy Jezus po tych licznych cudach, które robił, po tych swoich naukach, zaczął mówić mowę eucharystyczną. Zaczął mówić to, że kto będzie spożywał Jego ciało, pił Jego krew, będzie miał życie wieczne. No dla wielu ludzi to już było za dużo. To było coś nie do przyjęcia. To było coś, co nawet by ich ośmieszało. Dlatego postanowili zrezygnować z tego i oddalić się od Jezusa. I kiedy Jezus, można powiedzieć, troszeczkę rozczarowany, patrzy na swoich uczniów, na pozostałych apostołów, także pyta się, czy i wy chcecie odejść. I wtedy święty Piotr mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Jakoś to też do mnie mocno przemawia, bo no, nikt nie jest w stanie zaoferować tego, co może dać Jezus i Kościół, czyli zbawienia. Tych środków, które służą do tej drogi do nieba. To jest tak naprawdę powołanie dla każdego z nas. Oprócz tych powołań takich szczegółowych, jak kapłaństwo, małżeństwo, no to każdy i tak jest powołany do nieba, do zbawienia. I myślę, że to jest coś, co mnie też tak bardzo pociągnęło do takiej żywej wiary, czy do kapłaństwa. To, że Jezus daje to, czego nikt inny nie da.
Wielu z nas w swoim życiu miewa takie momenty kryzysu, zawahania i szuka tej swojej własnej drogi. Często właśnie drogi, która ostatecznie prowadzi do Boga i oby tak właśnie się takie poszukiwania ziemskie kończyły zawsze w przypadku każdego człowieka. Ale dobrze, ten temat mamy za sobą. No to powróćmy właśnie do dnia 25 maja, do Kaliskiej Katedry. Jak wspominasz to sobotnie przedpołudnie?
Na pewno było bardzo nerwowe, tak. Bardzo się stresowałem tym dniem. Chociaż z drugiej strony miałem także takie poczucie, że to jest ten czas, to jest ten moment, gdzie powinienem być. I cały nasz rocznik przygotowywał się przez rekolekcję do tego dnia. Próbowałem też znaleźć chociaż taką chwilę ciszy przed samą mszą świętą, aby się wyciszyć, żeby ze spokojem wejść do katedry na tą mszę. A wcześniej no to też witałem gości, tych, co już widziałem, że przyjechali, czy z parafii, czy z rodziny. To też duża radość było tego spotkania, widzieć tych ludzi, których nawet niektórych nie zapraszałem tak imiennie, ale poświęcili swój czas i przyjechali do katedry na to wydarzenie. Na pewno też stresowałem się już samą liturgią, bo w alfabecie akurat jestem jako pierwszy, więc musiałem tam wszędzie jako pierwszy wychodzić i czasami tam byli wprawdzie ceremoniarze, ale te święcenia przeżywa się tylko raz, więc nie jest tak każda msza, więc można się czasami troszeczkę zamieszać w tym porządku liturgicznym. Ale myślę, że to były bardzo piękne chwile, z których tak się zastanawiam, no to są momenty, których nie pamiętam, szczerze mówiąc. Dopiero później na zdjęciach jednak te emocje były duże, ale było warto.
Myślę, że też każdy kolejny dzień już na tej drodze kapłańskiej będzie cię tylko w tym utwierdzał i oby tak właśnie się stało. Chociaż na pewno to też będzie czas wielu wyzwań, wielu trudności, przeciwności, ale z Bożą pomocą i z taką ufnością na pewno uda się to wszystko przezwyciężyć. Tutaj już też wspomniałeś o tym, że do święceń kapłańskich przygotowywał was czas rekolekcji. Mimo wszystko chciałabym jeszcze dopytać, jak przeżyłeś właśnie ten czas oczekiwania, jak też wyglądały te przygotowania do całej tej uroczystości?
Te przygotowania, no to właśnie głównie te rekolekcje, które prowadzi nam ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin z Jasnej Góry, w miejscowości Nadziejewo, koło Środy Wielkopolskiej. Tam jest taki dom rekolekcyjny, który należy do seminarium. Był tam nasz rocznik kaliski, byli także bracia z Gniezna, z Bydgoszczy, z Poznania, byli także franciszkanie, więc te przygotowania miały taką szerszą skalę trochę na też inne diecezje. Ojciec tam dzielił się konkretnymi radami na całe kapłaństwo, nie tylko na te dni święceń czy prymicji, ale także na całe kapłaństwo. Taki położył duży nacisk na Słowo Boże, że Słowo Boże, które my będziemy głosić, musi po prostu w nas żyć. Musimy być ludźmi Słowa. I to jakoś jest taka główna myśl, którą wyciągnąłem z tych rekolekcji. Także później było podpisanie na końcu w obecności księdza rektora przysięgi kanonicznej, związanej też z przyjęciem święceń. To było takie już przygotowanie bliższe. Było także to przygotowanie dalsze, obejmujące cały rok, taki rok duszpasterski. Na parafiach, ja akurat posługiwałem w parafii świętej Tekli w Dobrzycy, którą także pozdrawiam. tam już mogłem tak od zaplecza zobaczyć, jak parafia funkcjonuje na co dzień. Też to dużo mi dało takiego rozeznania, że to jest rzeczywiście ta droga, którą pragnę iść na parafii. No i myślę, że też bym wspomniał cały ten cykl seminaryjny, który w jakiś sposób jest z jednej strony oczywiście rozeznawaniem powołania, ale z drugiej strony także przygotowuje nas do tego, by w przyszłości być księżmi po prostu, żeby posługiwać innym ludziom.
Dokładnie tak, ale po dniu święceń kapłańskich zapewne miała miejsce msza prymicyjna. Jakie emocje towarzyszą neopresbiterowi właśnie w trakcie sprawowania pierwszej mszy świętej w swoim życiu?
Na pewno wdzięczność. Wdzięczność w pierwszej kolejności Panu Bogu za dar powołania, ale wdzięczność także ludziom. Ja jestem bardzo wdzięczny ludziom, a szczególnie obcym mi ludziom z parafii. Z tymi osobami nie łączą mnie jakieś więzy krwi, czy nawet jakieś wielkie zażyłości, ale te osoby naprawdę bardzo dużo mi pomogły. Przygotowywały całą świątynię, także pomogły mi później w organizacji tych prymicji, więc jestem bardzo wdzięczny takim dobrym, poczciwym ludziom, którzy na tym ostatnim etapie bardzo dużo mi pomogli. I także wdzięczność księżom. Dziękuję właśnie mojemu proboszczowi rodzinnej parafii za cały przykład kapłańskiego życia, także za wielkie poczucie humoru oraz księdzu, który wygłosił mi kazanie w mojej pierwszej mszy, księdzu Romanowi Kłobusowi z Dobrzycy, którzy też przez ten czas bardzo mnie wspierali. Nie mogę zapomnieć też o rodzicach, którzy także byli dla mnie takim przykładem przeżywania wiary, taki bardzo zwyczajny sposób.
I teraz faktycznie już ten moment, zbliżamy się też do końca naszej rozmowy. Padł temat odbywania tych praktyk diakońskich, czas diakonatu. Na drodze formacji seminaryjnej miałeś już możliwość zapoznania się z różnymi obowiązkami, które wpisują się w to kapłańskie życie. Przed tobą też pierwsza parafia, w której będziesz służył jako wikariusz. Czy jest jakaś przestrzeń, której się obawiasz?
Myślę, że jak się podchodzi do pewnych spraw tak poważnie, na serio, mając świadomość tego, jaka jest odpowiedzialność, że za tym kryją się konkretne osoby i ich droga wiary, to myślę, że tych obaw jest wiele. Tym bardziej, że znam jakieś swoje słabości, więc wiem, że tych obaw troszeczkę mam, ale wierzę także w to, że skoro Pan Bóg mnie powołał, to obdarzy mnie też łaską. Że to ja wprawdzie jestem, chcę być narzędziem w rękach Pana Boga, ale to przede wszystkim On będzie działał. Że to żadna moja zasługa w tym wszystkim. Przypominają mi się słowa, które mi powiedział pewien ksiądz z Wrocławia, taki bardzo zasłużony w latach. Dał mi takie dwie rady duszpasterskie. Pierwsza, żeby nikogo nie zniechęcić do kościoła. To jest jakby pierwsze takie wezwanie. I to rzeczywiście, tak patrząc szerzej, to wielu księży potwierdza, że tak jest, bo można spotkać chociażby młodzież, która przygotowuje się do bierzmowania. Jestem tak już zniechęcona, że oddala się od kościoła. Więc pierwsza zasada, żeby ich nie zniechęcić, żeby ich przyciągnąć Chrystusem, nie samym sobą. I ta druga zasada, żeby starać się zrozumieć człowieka w każdej sytuacji. To także przekonałem się o tym na kolędzie. Jak się idzie od domu do domu, ludzie mają bardzo różne sytuacje. Niekiedy ich życie jest mocno zawirowane, czasami nawet na własne życzenie, ale w tym wszystkim nie można zapomnieć o ich wielkiej też godności każdego człowieka. O tym, że to jest ich droga, trzeba podejść do tego z wielkim szacunkiem. Więc jeśli chodzi o te obawy, no to na pewno, żeby nikogo nie zniechęcić i żeby zawsze kogoś zrozumieć. To jest jakaś taka moja odpowiedź na te obawy, żeby z takim nastawieniem po prostu podchodzić do ludzi.
Bardzo odpowiedzialne i piękne nastawienie. Te słowa, które wybrzmiały przyszłych parafian w parafii, w której ksiądz będzie posługiwał, no tutaj tak uspokoją i sprawią może, że pojawi się jakieś takie zaciekawienie i olbrzymia chęć tego, żeby księdza już poznać i z księdzem podjąć taką współpracę na tej drodze duszpasterskiej. A czy masz jakieś oczekiwania związane z wypełnianiem swego powołania?
Oczekiwania na pewno mam do Pana Boga, żeby obdarzał mnie łaską, żeby mnie uzdolnił do tego, co jest dla mnie trudne. Oczekiwań do nikogo innego żadnych nie mam. Mhm. To tak mówię od razu, że tylko do Pana Boga, żeby obdarzył mnie łaską, bo wiem, że sam z siebie nie jestem w stanie wypełniać tego obowiązków. Znaczy się, każdy człowiek nie jest sam z siebie w stanie prowadzić kogoś do wiary, nie żyjąc samemu wiarą. Dlatego wierzę w to, że skoro Pan Bóg zechciał, abym był kapłanem, no to on także będzie mnie każdego dnia tą łaską swoją wspierał.
I będzie prowadził. Skoro powołał, to na pewno da też i te siły do wykonywania, do sprawowania i wypełniania tego właśnie powołania, powołania kapłańskiego. I w taki oto sposób kończymy tę naszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był neopresbiter ksiądz Mikołaj Czapczyński z Krotoszyna. Serdeczny Bóg zapłać za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Także dziękuję pani redaktor.
Gość dnia w Radiu Rodzina.